Witamy serdecznie w naszym podróżniczym programie, a dziś z dumą prezentuję człowieka, któremu zazdroszczę najbardziej na świecie i chyba o miejscu, do którego pojechał, będziemy rozmawiali oj kilka razy. Także potniemy tę rozmowę i będziemy prezentowali wyprawę do Indii. Kacper Pupin, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, ja tu dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, który gdzieś tam już powolutku planował i na walizkach siedział i miał mnie tam odwiedzić.
Tak jest, dobrze, to zacznijmy od tego w takim razie. Nie odwiedziłem Indii, ponieważ tak sobie myślę, że nie jestem jedyny, który marzy o Indiach, ale boi się. Ja się boję tego, że komary atakują, gryzą, choroba, tak? Denga, malaria, inne japońskie zapalenia mózgu, tego typu rzeczy. Druga rzecz, żołądek, czyli zjem coś, zostanie mi jakiś robal we mnie w środku, wracam tutaj, mam problemy. Zresztą mam znajomego swoją drogą, który takie problemy miał. Ty byłeś na miejscu, więc zacznijmy od tych niebezpieczeństw, czy strachów właściwie. Czy to są uzasadnione strachy? W takim razie od komarów zaczniemy?
Dobrze, no zacznijmy w ogóle od tego strachu. Miałem jakby na tyle intensywny okres przed samym wyjazdem do Indii, że mam wrażenie, że nie miałem czasu w ogóle o tym myśleć i nawet analizować tych różnych zagrożeń. Dopiero tak naprawdę sobie chyba zdałem sprawę z tych właśnie zagrożeń, będąc już tam na miejscu i widząc to, jak oni nam pomagają tam zabezpieczać się przed różnymi tam powiedzmy chorobami.
A, czyli jedziesz i jednak oni wiedzą, że coś się może wydarzyć,
tak,
nawet
oni wiedzą.
Tubylcy.
Tak, tak, oni to są tubylcy, oni zdają sobie sprawę z tego, jakie tam mogą problemy wystąpić. Natomiast, mówiąc szczerze, przez ani sekundę nie poczułem się w Indiach zagrożony w żaden sposób.
No dobrze, ale czy mimo tego całego zamieszania, jak mówisz, szczepionki jakieś przyjmowałeś przed wyjazdem?
Tak, no oczywiście podstawowe szczepienia były przed wyjazdem, no takie standardowe, z tego co pamiętam, tam był dur brzuszny.
Żółtaczka bodajże.
Tak, tak, żółtaczka, chyba tam dwa szczepienia
WZW
były na żółtaczce.
Zdaje się, tak, zapalenie tak, wątroby, tak?
Dokładnie, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o malarię, tak jak wspomniałeś, no na nią szczepienia nie ma i wiem, że turyści, którzy jadą w tamte rejony, zwykle przyjmują tabletki przez tam dłuższy okres. One mają bardzo duże skutki uboczne i dużo ludzi na nie narzeka. Co ciekawe, myśmy w Indiach dostawali co tydzień jedną tabletkę jakiegoś tamtejszego specyfiku, która miała nas uchronić właśnie przed malarią. Ten specyfik, już go sprawdzałem, nie jest dostępny w Europie. Powiem szczerze, że teraz zapomniałem już nazwy. Będę mógł tobie potem podrzucić dla ciekawości.
Można go sobie tam kupić, powiedzmy, na miejscu?
Tak,
chciałby spróbować?
Nie ma absolutnie żadnego problemu. On jest też w bardzo niskiej cenie stosunkowo w porównaniu do Malarona, o którym wspomniałeś. No i przyjmowaliśmy go przez tydzień, jakby co tydzień w tym okresie, w tym sezonie malarii. I powiem szczerze, że nic się takiego nie wydarzyło, żadnych skutków ubocznych.
Dobrze, ale jak się porozumiewaliśmy tam gdzieś messengerkiem, to usłyszałem tekst: nie przejmuj się, tu kolega ma dengę, kolega ma malarię, to tylko taka troszkę mocniejsza gorączka, dreszczy troszeczkę, no daj spokój, to przecież od razu bilet oddawałem.
Jakby nie przedstawiłem może kontekstu, w jakim ja wyjechałem w ogóle do Indii, tak? Pojechałem tam na studia, spędziłem tam około 3,5 miesiąca i powiem tak, z grupy 80, powiedzmy, zagranicznych na całym uniwersytecie, 8 osób zachorowało na dengę, ale wszyscy wrócili zdrowi i szczęśliwie do domu, tak? Tydzień się przemęczyli, no nie ukrywam, że nie wyglądali może jakoś super świeżo.
Ale trzeba leżeć generalnie i trzeba to przechorować, tak?
Trzeba leżeć, przechorować, to też dodam, że jakby ta świadomość Hindusów jest widoczna też w tym, że dwie karetki zawsze są na kampusie w pogotowiu, czekające na ewentualne jakieś tam objawy chorobowe na studentów. Więc jak coś się tylko działo, od razu takiego pacjenta pakowali w karetkę i go odwozili do szpitala. Powiem szczerze, że też widać było, że Hindusi są niesamowicie przyzwyczajeni do tego typu problemów, więc tam była jakaś panika ze strony niektórych, powiedzmy, Europejczyków.
Nie dziwi mnie to.
To tego też się nie dziwię się też. Natomiast mówili, że po prostu trzeba to przeczekać tydzień nawadniania i samo minie. No, wysoka gorączka i jak to się
lecę mówi na tydzień do Indii, przeleżę tydzień i wrócę do domu, zwiedzając łóżko indyjskie. Okej, okay. A co z jedzeniem w takim razie? Ale nie rozmawiamy jeszcze, jak wspaniałe jest jedzenie, tylko czy tutaj pojawiały się u Europejczyków na przykład właśnie problemy związane z tym, że, no co się mówi o Indiach, że najbrudniejszy kraj świata, tak? I że być może też z tego wynika, że to jedzenie potem robione jakimiś brudnymi rękami, czy jakieś, nie wiem, stare jedzenie dostaliście i żołądeczek ma problemy.
Ja nie mam jakiegoś wykształcenia medycznego, ale wydaje mi się, że po prostu mamy troszeczkę inaczej skonstruowany układ ten immunologiczny, powiedzmy, i te trawienie niestety
nie jest na tak wysokim poziomie.
Dokładnie. I powiem szczerze, no, po trzech tygodniach pobytu myślę, że tak 90% zagranicznych, którzy tam przebywali, no to mieli ten 1-2 dni z problemami żołądkowymi.
Czyli nie na dzień dobry na początku?
Nie. Aha, absolutnie.
Bo to wydaje się mogło, że właśnie zmieniasz zupełnie dietę, ciach i od razu po prostu masz problem.
Nie, no to też trzeba podejść do tego z głową. Nie możemy pojechać do Indii i w pierwsze 2 dni jeść już jakichś typowych potraw hinduskich, czy spróbować jedzenia ulicznego. Tak, no na to sobie myślę, że nie powinien nikt pozwalać, ponieważ jest to po prostu ryzykowne. To nie jest nawet kwestia tego, że ktoś coś zje na ulicy i będzie go bolał brzuch, tylko to naprawdę są już poważne dolegliwości żołądkowe, takie, które mogą doprowadzić do tego, że się po prostu do szpitala pójdzie na tydzień i na kroplówkę, bo będzie tak człowiek odwodniony.
A nie mówiłem.
Ale da się tego uniknąć. No, myśmy przez pierwsze 5 dni jedli dosłownie tylko tosty z serem.
Aha.
Tylko tosty z serem, żeby...
Ale
żeby...
to jak się ten żołądek przyzwyczai właściwie do tego, co nowe?
I potem stopniowo wprowadzaliśmy jakieś powoli potrawy hinduskie, najpierw takie mniej ostre, potem już ostrzejsze. No ogólnie jedzenie jest niesamowicie ostre i myślę, że to taka skala, której mi się nie da tutaj porównać do jakiegoś ostrego jedzenia w Polsce.
Kciuk podnoszę, bo kocham ostre.
Tylko, że tam naprawdę ostrość jest już na krawędzi.
Dobra, to zostawiamy te nieprzyjemne tematy. Niech każdy teraz sam rzuci monetą, czy próbuje, czy nie, i czy lecieć, czy nie. Teraz tematy, no te lepsze, te fajniejsze, tak się wydaje. Ty byłeś w mieście, które się nazywa?
Ahmedabad.
Czyli nie jest to jakaś znana turystyczna miejscowość, powiedzmy, tak? Ale zacznijmy od tak zwanego początku. Lądujecie w Indiach, wychodzicie z samolotu i co się dzieje, co widzicie, co czujecie, bo to pewnie jest też jakiś szok.
No lądujemy w Indiach i zaczynamy się pocić, ponieważ to był początek września, czyli jeszcze taka bardzo wilgotna pora, 40 stopni na dworze i wilgoć niesamowita, więc już się wszystko klei. Jeszcze wrócę do tego wątku zdrowotnego mimo wszystko, bo wyszliśmy z samolotu i oczywiście pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to spryskałem się preparatem przeciwko komarom, oczywiście, żeby, no, ponieważ była taka jednak lekka obsesja, tak, komar mnie gdzieś tam ugryzie.
Czyli rozumiesz mnie.
Komar gdzieś tam mnie ugryzie i będzie z tego coś niedobrego. Ale, powiem szczerze, po dwóch ukąszeniach człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że nic się nie stało, więc powoli się nabiera do tego dystansu.
Czyli ciachały, tak?
Ciachały, no bardzo ciachają.
Tak. Widzisz.
Są bardzo ciachają. Natomiast
psychicznie się można nabawić, widzę problemów, tak? Bo to człowiek na każdym kroku, Jezus.
Tak, strach. Ale myślę, że mówię, to była kwestia maksymalnie tygodnia, kiedy człowiek nabiera już takiego dystansu i też widzi, jak oni walczą z tymi komarami. Tam co chwilę są jakieś odymiania pomieszczeń, odymiania parków, lasów, jakichś tam składowisk śmieci, więc to się nie mnoży. No ale wrócę już do tego twojego pytania.
Ahmedabad, tak?
Ahmedabad. Albo Ahmedabad, tak jak mówią, to wypowiadali.
Czy jest gorąco, koszulki spływają potem?
Tak. Lotnisko to jest miasto ponad 8-milionowe. Lotnisko jest bardzo malutkie. Także wychodzi się z lotniska i nie widzi się za wiele ogólnie. Jest pole dookoła. Oczywiście ja nigdy nie byłem w klimacie tak egzotycznym wcześniej, więc dla mnie to był dodatkowy szok. Więc pierwsza małpa gdzieś tam przebiegła, powiedzmy, koło lotniska. Gdzieś już pierwsze krowy biegają po ulicy, bezpańskie psy, papuga przelatuje. No...
Takie, szok po prostu.
Takiej historii.
I pić trzeba, nie?
Oj, pić.
Pijesz i nie sikasz swoją drogą, tak? Bo to jest, jak pamiętam, z takich klimatów tropikalnych temat.
Z mojego doświadczenia powiem, że przez pierwsze 2 miesiące, czyli wrzesień, październik, temperatura tam wahała się mniej więcej między 35 a 42 stopnie. W nocy było 30-32. Także 7 litrów dziennie wody. Mhm. Nie sądziłem, że tyle da się wypić w ciągu jednego dnia, ale tyle się piło.
I z tego lotniska już gdzieś jedziecie, tak? Mhm. W takim razie, jak patrzycie na ulicę i co widzicie? No co?
Wszystko tak dziwne i jakby trudne do porównania wobec tego, co widziałem kiedykolwiek w życiu, że ludzie, niestety trzeba też powiedzieć, ludzie żyjący na ulicach, tak? Ruch uliczny sam w sobie jest niesamowicie chaotyczny. każdy tam napiera na siebie, każdy trąbi, no, oni po prostu dają sobie sygnały nie świetne, tylko zwykle dźwiękowe, więc tam po prostu każdy trąbi na siebie, bardzo dużo tych rikszy, dużo bezpańskich psów, no już pierwsze co zobaczyłem to oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, te krowy, które jak postanawiają, żeby położyć się na ulicy, to tak leżą i ruch staje, prawda? Dużo świątyń, bardzo dużo kobiet właśnie ubranych też w te takie szaty ich festiwalowe. No to były takie pierwsze moje skojarzenia. No i oczywiście była ta ciekawość, bo jechaliśmy na kampus uczelni IIM, więc no to była jeszcze kolejna rzecz. Zobaczyliśmy ten kampus, też oddzielna historia, powiedziałbym.
No to dobra, jedziemy z tą historią oddzielną w takim razie. Kwaterują was i co dostajecie? Jaki pokój, czy nie wiem... Lepianka, czy zwykły pokój hotelowy, czy śpicie na ziemi, na łóżkach? Tu też przygody jakieś?
Tak. Uczelnia IIM to jest najlepsza uczelnia biznesowa w Indiach. Taka bardzo elitarna, jak bardzo, bardzo pielęgnują ten wizerunek elitarności tam, tak? To jest uczelnia zamknięta, miasteczko zamknięte w środku Ahmedabadu, tak? Czyli jest ogrodzone płotem. Każdy absolutnie student musi mieszkać i każdy profesor w ramach tego kampusu, czyli w ramach tego miasteczka.
Ono jest enklawa wewnątrz
taka,
miasta, tak?
Dokładnie taka enklawa wewnątrz miasta, bardzo dużo ochrony, praktycznie samowystarczalny kampus, bo i zjemy, i pójdziemy do lekarza, i jak się coś stanie, to też nam pomogą. Dokładnie. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, to przyjechaliśmy. Ja nie ukrywam, pojechałem tam z dziewczyną. Mhm. Więc naszym celem było, żeby dostać jakieś mieszkanie wspólne, prawda? No i zostaliśmy na miejscu poinformowani, że absolutnie nie ma takiej możliwości. Ja muszę być ulokowany w akademiku męskim, ona musi być w akademiku żeńskim. I co jeszcze gorszego, zostaliśmy ulokowani w starej części kampusa. To jest kampus zbudowany tam w latach 60. No i niestety z powodu braku środków modernizacja jest tam bardzo powoli przebiega. I ten kampus...
Źle wygląda, tak?
Bardzo źle wygląda.
Co to znaczy?
Z zewnątrz wygląda niesamowicie pięknie, natomiast same pokoje to już jest oddzielna historia. Łóżko, które jest taką powiedzmy pryczą, karaluchy czasem się też gdzieś tam przebiegną,
pomachają.
Kąpiel bierze się z gołębiami i tam z wronami powiedzmy. Jest też taka śmieszna historia, bo... W ogóle cała ta przestrzeń jest niesamowicie otwarta, tak? Te akademiki są też takie otwarte, więc tam nie ma nawet okien, czasem są moskitery po prostu. Także idzie się pod prysznic, oczywiście woda jest bardzo zimna, bo nie ma podgrzewania. No i gdzieś człowiek myje zęby, a tutaj komary gdzieś latają, prawda? I teraz nie wiadomo co zrobić, tak? Trzeba skończyć myć zęby, a ten komar zaraz podleci i tam ukąsi. No i to były takie pierwsze wrażenia.
A pierwsze zetknięcie z jedzeniem na tym kampusie? Normalne
tosty,
jedzenie jako tosty. Te tosty
przez tydzień.
Dobra, ale co z tymi pokojami? Tak, Połączyli was w końcu?
I pisaliśmy różne petycje, poszliśmy nawet do wicerektora całej uczelni, więc to było niesamowite już, że dostaliśmy takie spotkanie z nim. I jakimiś tam środkami go przekonaliśmy. Wszystkie środki legalne, od razu powiem.
Nie. Przyszło mi do głowy.
Nie, absolutnie. Wszystkie środki legalne. Też kultura hinduska jest taka, że jak coś już jest napisane, cokolwiek to jest z twoim podpisem, to jest już uznawany jako jakiś tam ważny dokument. Więc myśmy tam na poczekaniu z pomocą tam człowieka odpowiedzialnego za studentów zagranicznych na uczelni takie pismo do niego wystosowali i po 10 dniach, chyba tam 12 może nawet, dostaliśmy mieszkanie. Mieszkanie dla małżeństw, więc dla Hindusów to było wyzwanie, ponieważ tam twierdzili, że jest to kulturowa sprzeczność, tak? No, nie ma możliwości, żeby para, która nie jest małżeństwem, dostała już mieszkanie. Ale jakoś się udało.
Szepnęli
oko. Tak, tak. I mieszkanie już było w takim standardzie, powiedzmy, okej. Mieliśmy swoją kuchnię, mogliśmy kontrolować jakby higienę.
Czysto?
Czystość, tak.
A w ogóle czysto w tym nowym?
Jak umyliśmy wszystko, to już było czysto.
Okej, pierwsza część za nami. Za tydzień zapraszam na drugą.